mamy do czynienia z wielkim Bogiem, z wielką potęgą, z wielkim majestatem i Jego chwałą. I tak sobie pomyślałem w czasie tej pieśni, my tak chcemy zobaczyć, chcemy doświadczyć Pana, ale wielcy mężowie Boży drżeli, kiedy zobaczyli anioła Pańskiego. Bali się, że się nie ostoją z powodu tego, że jako ludzie zobaczyli coś z Bożej chwały. To są wielkie rzeczy, bracia i siostry. Wielkie doświadczenia, wspaniałe doświadczenia, Boże doświadczenia. Życzyłbym sobie, żebyśmy wszyscy mieli tą bliskość Boga i doświadczali Jego obecności w sposób taki namacalny w swoim życiu. Przeczytałem dzisiaj werset z listu do Kolosan. To jest 2 rozdział, werset 15. Chciałbym go jeszcze raz przeczytać, ale tym razem z innego tłumaczenia. W ogóle dzisiaj będę czytał z innego tłumaczenia, nie z Biblii Warszawskiej. Ze Słowa Życia, z parafrazy Nowego Testamentu, przeczytam ten werset, Kolosan 2,15. W ten również sposób rozbroił zbuntowane zwierzchności i publicznie je ośmieszył, prowadząc je jako pokonane w zwycięskim orszaku Chrystusa. Coś o tej fotografii chciałbym opowiedzieć, która jest teraz na ekranie. Tutaj w tym wersecie jest mowa o zwycięskim orszaku Chrystusa. Chrystus jako potężny wódz, jako potężny Pan dokonał zwycięstwa nie tylko nad grzechem, ale jest napisane, że w tych królestwach duchowych zaszły zmiany. Jezus też tam dotknął tych rzeczy. Rozbroił zbuntowane zwierzchności i publicznie je ośmieszył. Zbuntowane zwierzchności to są te zastępy sił ciemności, królestwa ciemności. On wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa światłości, do królestwa swojego Syna, Jezusa Chrystusa. W liście do Kolosan, 1 rozdział, 13 bodaj wiersz, o tym możemy przeczytać. A więc dokonało się zwycięstwo nad grzechem, dokonało się zwycięstwo nad diabłem i jego zastępami. Jezus jest opisany tutaj w tym wersecie listu do Kolosan jako zwycięski wódz, który przeprowadza pochód triumfalny. I chciałbym coś wam opowiedzieć o tym pochodzie triumfalnym. To było zjawisko, w zasadzie wydarzenie, bardzo dobrze znane w starożytności. Wielcy wodzowie wielkich armii, tych starożytnych armii, czy to Grecji, a przede wszystkim Rzymu, bo w czasach potęgi, dominacji Cesarstwa Rzymskiego dzieje się to wszystko, co jest opisane w Nowym Testamencie. A więc kulturowo moglibyśmy powiedzieć, jest nawiązanie do tych obyczajów, do tych różnych obrzędów, które miały miejsce w starożytnym Rzymie. Zwycięski wódz, kiedy odniósł jakiś triumf, kiedy wracał ze zwycięskiej kampanii do Rzymu, miał prawo odbyć marsz triumfalny, pochód triumfalny w Rzymie. I on od razu nie wjeżdżał, nie wchodził do Rzymu. On czekał przed bramami miast, aż z Rzymu przyszli senatorowie, cały ten establishment polityczny, przywódczy tamtych czasów. Wszyscy ci oficjele wychodzili przed mury Rzymu, żeby przywitać wielkiego, zwycięskiego wodza. I kiedy oni go przywitali, w jakiś sposób zaprosili do tego, żeby on wszedł do Rzymu, żeby odbył ten marsz triumfalny poprzez pola marsowe. Ta droga wiodła aż na sam Kapitol w Rzymie. Ten obrząd, bo to trzeba tak nazwać, miał gdzieś długość bodaj 4 kilometrów, o ile dobrze pamiętam. Duży dystans, dość duża droga do przebycia. I ten zwycięski wódz, kiedy już w sposób oficjalny został przedstawiony, zaproszony do miasta, oddano mu honory przed bramami miasta, ci wszyscy, którzy rządzili, sprawowali władzę w tym mieście, wyszli i oddali jemu chwałę jako zwycięskiemu wodzowi, to wtedy on wsiadał, ten zwycięski wódz, do kwadrygi. Kwadryga to jest taki złoty rydwan, pozłacany rydwan, w którym zaprzężone są 4 konie. To się wtedy nazywa kwadryga. I on na takim rydwanie zaprzężonym w 4 konie wjeżdżał triumfalnie do miasta Rzym. On jako potężny wódz szczycił się i chwalił się całkiem zasłużenie swoimi osiągnięciami, jeśli chodzi o zwycięstwo, jakie odniósł. Dlatego przed nim, zanim on wszedł, wszyscy jego wrogowie, którzy zostali pokonani, ci królowie, których on pokonał, szli w orszaku jeńców. Ci jeńcy, żeby jeszcze bardziej pohańbić, byli nadzy i szli przed tym zwycięskim wodzem. Szli aż tam na Kapitol, całą tą drogę, cały ten marsz triumfalny odbywali. I ci wszyscy wrogowie na końcu tego pochodu, kiedy się już on dobiegał końca, oni zostawali zgładzeni. Zabijano wtedy wszystkich tych wrogów, których pokonał ten zwycięski wódz. Kiedy on wchodził do tego miasta, to również pokazywano jego osiągnięcia i on pokazywał takie artefakty związane z tym zwycięstwem. Poproszę następny slajd. To jest relief z łuku triumfalnego Tytusa, wielkiego wodza rzymskiego, który się wsławił zwycięską kampanią między innymi w Judei. I tutaj na tym reliefie widać ten pochód, który poprzedza wjazd tej kwadrygi, na której był zwycięski Tytus. I widzicie tutaj u góry jest menora, którą Rzymianie zabrali z świątyni. Zburzyli w 70 roku po Chrystusie świątynię jerozolimską i wszystkie te łupy, które tam znaleźli, zabrali i pokazywali w tym triumfalnym marszu, wejściu triumfalnym do Rzymu. To jest ten fragment tego pochodu, kiedy Żydzi są tutaj pokazani jako przegrani, jako ci, którzy towarzyszą temu zwycięskiemu pochodowi tego wielkiego wodza, jakim był Tytus. Orkiestra, instrumenty, śpiewy, melodie przeróżne towarzyszyły temu wejściu tego zwycięskiego wodza do Rzymu. Na całej tej drodze, którą oni szli na Kapitol, były różne świątynie pogańskie. I w czasie tego wjazdu triumfalnego tego wodza zapalano kadzidła w tych pogańskich świątyniach. I kiedy on wjeżdżał, to unosił się zapach kadzideł z tych świątyń pogańskich. A więc oddziaływało to nie tylko wizualnie, jeśli ktoś patrzył na ten pochód, ale też i mógł poczuć woń zwycięskiego wodza i tej chwały, którą mu składano wtedy tam w tych pogańskich świątyniach. Rzymscy cesarze byli nazywani bogami, boskimi. I tak mniej więcej wyglądał ten marsz triumfalny. On trwał dość długo, wiele tam było jeszcze przeróżnych atrakcji, a nie o wszystkim wam opowiedziałem. Kiedy ta kwadryga ruszyła, to z tyłu za tą kwadrygą stał niewolnik, który dzierżył w swoich rękach złoty wieniec, który cały czas unosił, trzymał nad głową tego zwycięskiego wodza, kiedy ruszyła ta kwadryga i wjeżdżała do Rzymu. Za nim szła cała jego rodzina, wszyscy najbliżsi, i cieszyli się z tego splendoru, z tej chwały i jakby pławili się w tej chwale tego zwycięskiego wodza. Ci wszyscy, którzy należeli do jego rodziny, do jego bliskich. Powiedziałem o tych kadzidłach i o tych wonnościach. I chciałbym przeczytać wam teraz tekst, który jest zapisany w objawieniu Jana, 8 rozdział, 3-4 wiersz. Nasze modlitwy są czymś niezwykle cennym przed Bożym obliczem. I one tutaj są przyrównane do kadzidła. Ja mówiłem o wzroku, że można było widzieć to wszystko, jeśli chodzi o ten marsz triumfalny, ale też mówiłem o woni, o powonieniu. To jest też jeden ze zmysłów człowieka, który jest bardzo ważny. I ten wjazd triumfalny też działał na powonienie. Oni czuli ten zapach tego kadzidła. Chcę wam powiedzieć, że powonienie ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o nasze przeżycia. Jest taki ośrodek w mózgu naszym, który odpowiada za powonienie, i on jest, kiedy on się uruchamia, kiedy czujemy jakąś woń, to razem z nim automatycznie uruchamia się pamięć nasza. I często my pewne rzeczy w naszym życiu kojarzymy z odpowiednim zapachem. O, wtedy towarzyszył mi taki wspaniały zapach, kiedy oświadczałem się mojej żonie i przyniosłem jej kwiaty. które pięknie pachniały. I kiedy mam zapach tych kwiatów, kiedy go czuję czy odczuwam, to uruchamia się gdzieś wspomnienie tej pięknej chwili. I my mamy takie piękne chwile, często zapisane, i one są uruchamiane w mózgu poprzez zapach. Dlatego zapach jest taki ważny. Dlatego w świątyniach palono kadzidła. Więcej, w niebie jest palone kadzidło. I chciałbym wam właśnie przeczytać o tym z objawienia Jana, czytam 8 rozdział od 3 wiersza, czytam też ze Słowa Życia. Przybył też inny anioł ze złotą kadzielnicą i stanął przy ołtarzu. Podano mu dużą ilość kadzidła, aby je zmieszał z modlitwami wszystkich świętych i ofiarował na złotym ołtarzu przed tronem. A woń kadzidła wraz z modlitwami wznosiła się z ręki anioła ku Bogu. Niebo, kadzidło i jakaś wspaniała część ciebie uruchamia się, kiedy czujesz zapach kadzidła. Kiedy, bracia i siostry, kadzidło okazuje się, że w niebie jest pomieszane razem z naszymi modlitwami. I to przynosi anioł i to wszystko składa na ołtarzu przed samym Bogiem w niebie. Zapach twojej modlitwy przed świętym Bogiem, złotej kadzielnicy, na ołtarzu w niebie unosi się ten zapach. Może dzisiaj łatwiej będzie ci zrozumieć, jak cenna jest modlitwa człowieka wierzącego przed obliczem Boga. Jak ważna jest, jak istotna i jak ważne miejsce ona zajmuje. Tam na tym ołtarzu, gdzie Bóg przyjmuje chwałę, która Jemu należy się, świętemu Bogu. To wspaniała opowieść o wonności, o powonieniu. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj przeczytać z wami fragment Słowa Bożego i to jest w zasadzie fragment, który jest przedmiotem mojego zwiastowania. Ta cała reszta to był jakby wstęp do tego. A ten fragment Słowa Bożego jest zapisany w 2 liście do Koryntian, 2 rozdział od 14 wersetu. Przeczytam z tłumaczenia, z przekładu ekumenicznego. Jest tam tak napisane. Bogu niech będą dzięki temu, który w Chrystusie zawsze nas wiedzie w pochodzie triumfalnym i przez nas roznosi się po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i wśród tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach śmierci ku śmierci, dla drugich zapach życia ku życiu. I kto jest w stanie temu sprostać? Na koniec pada takie pytanie. To jest niebywała sprawa tu, co jest napisane w tym tekście. Oto nasze dziękczynienie przed Bogiem powinno dotyczyć tego, że Chrystus wiedzie nas w pochodzie triumfalnym. Że my uczestniczymy w pochodzie triumfalnym Chrystusa. On jest zwycięskim wodzem. Na początku wam przeczytałem że On rozbroił te nadziemskie władze z wieczności i wystawił je na pokaz. I w nim się odbył tryumf. A na następnym slajdzie mamy łuk tryumfalny, który później zbudowano Tytusowi w Rzymie. Tak się składa, że kilka tych łuków tryumfalnych ocalało do naszych czasów. Łuk na przykład Konstantyna Wielkiego ocalał. I również łuk Tytusa tryumfalny ocalał. I dzisiaj nawet po 2000 lat on opowiada o tryumfie tego rzymskiego wodza, który później został cesarzem rzymskim. Ale wróćmy do naszego tekstu. Bogu niech będą dzięki, który w Chrystusie zawsze wiedzie nas do zwycięstwa w naszych tłumaczeniach. Zawsze w Chrystusie zwyciężamy. Bracia i siostry, to jest słowo wielkiej nadziei dla nas. Że jeśli jesteśmy w Chrystusie, zawsze zwyciężamy. Nie ma innej opcji. Może nam się wydawać, że to się tak nie układa, jak my myślimy, bo Boże myśli są inne niż nasze. Boże myśli są wyższe niż nasze. I my czasem nie rozumiemy tego, co Bóg robi, że to jest dla naszego dobra. Chrystusie zawsze nas wiedzie w powodzie tryumfalnym, zwycięskim. To jest wspaniałe. I wiecie, co jest jeszcze napisane w tym, czemu trochę czasu poświęciłem na początku, że jest napisane, że to przez nas roznosi po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Woń Chrystusa, zapach Chrystusa, aromat Chrystusa roznoszą ludzie wierzący pośród tego świata. Ty jesteś wonnością Chrystusa. Ty jesteś ten, który idzie za tą kwadrygą tego wielkiego wodza. Jesteś z najbliższej rodziny Jego, bo jesteś dzieckiem Jego, synem, córką Jego. I idziesz w tym marszu tryumfalnym Chrystusa, zwycięskiego, który rozbroił wszelkie zwierzchności, moce, ciemności. Wystawił je na pokaz, tak jak ten zwycięski wódz. Przed nim szli wszyscy ci pokonani. On tryumfuje. Jezus tryumfuje. Jesteśmy bowiem wonnością Chrystusa dla Boga. Jesteś aromatem, niezwykłym zapachem, który przynosi życie związane z Ewangelią, z głoszeniem Ewangelii. Przynosi życie dla ludzi. Jesteśmy bowiem wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i wśród tych, którzy idą na zatracenie. Bóg wszystkim się objawia. I Bóg chce, tak jest w Biblii napisane, zbawienia wszystkich ludzi. Ale nie wszyscy ludzie są zainteresowani zbawieniem Bożym. Nie wszyscy ludzie są zainteresowani tym, żeby pięknie pachnieć tą wonnością Chrystusową. Dla jednych jest to zapach śmierci ku śmierci, dla drugich zapach życia ku życiu. Kiedy ci nadzy, przegrani, królowie, wodzowie szli przed tym zwycięskim orszakiem rzymskiego wodza, to ten zapach tych kadzideł dla nich był zapachem śmierci, bo oni na końcu pozbawiani byli życia. Oni rozumieli, że to jest dla nich zapach śmierci. Ale dla człowieka wierzącego zapach Chrystusa jest zapachem życia. Obecność wśród wierzących jest tym aromatem, który ma pociągać każdego wierzącego do tego, aby być blisko Boga, aby rozkoszować się Bogiem w swoim życiu, Jego triumfem, Jego chwałą. Dla jednych jest to zapach śmierci ku śmierci, a dla drugich zapach życia ku życiu. Jaki zapach wydajesz? Czy to jest aromat, który przyciąga innych? Czy to jest aromat, który wzbudza wielkie, przypomina wspaniałe przeżycia, przeżycia z Bogiem, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy zacząłeś iść z Chrystusem, kiedy zacząłeś uczestniczyć w tym zwycięskim orszaku, w tej wspaniałej procesji, która wjedzie do Bożego tronu. To są piękne rzeczy. To są rzeczy, które sprawiają, że serce rośnie w nas. Kiedy czytamy o tym triumfie Chrystusa, kiedy mamy świadomość tej wonności Bożej w naszym życiu, kiedy doświadczamy tych wspaniałych przeżyć związanych z tą wonnością, przeżyć w naszym życiu duchowym, historii Bożego działania, które towarzyszyły zapachy, kiedy możemy sobie to wszystko przypomnieć, jak to wtedy było, kiedy byłem blisko Chrystusa, kiedy byłem blisko z Panem, kiedy odpowiedział na moją modlitwę, kiedy zrozumiałem, że Chrystus cały czas był obok mnie, tylko ja tego nie dostrzegałem. Te wspaniałe zapachy powinny nam przywoływać te wydarzenia w naszym życiu. Powinniśmy je rozpatrywać, rozpamiętywać, budować się tym, ale i myśleć o przyszłości. Bo w Biblii napisane jest, przeczytałem przed chwilą, że my zawsze jesteśmy zwycięzcami. Tak się ten tekst rozpoczyna w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 14 wierszu. Tak myśląc o tym, zastanawiałem się, co w życiu przeciętnego chrześcijanina jest na pierwszym miejscu. Co jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, bracie i siostro? Kiedy rozmawiam z ludźmi, często podkreślają to, że dla nich bardzo ważna jest rodzina. I wielu mówi, wiesz, u mnie, w moim życiu najważniejsza jest rodzina. Cały czas się skupiam na tej rodzinie, bo to jest cel mojego życia, dlatego chcę, żeby tak wyglądał mój dom, tak żyła moja żona, tak żyły moje dzieci, tak żył mój mąż i tak dalej. I na tym się skupiam. To jest priorytet w moim życiu. Spotkałem się z innymi, którzy mi mówili, bracie, dla mnie najważniejsza jest praca, a po niej zaraz rodzina. Dlaczego praca? No wiesz, że jakby nie miał pieniędzy, to moja rodzina popadnie w ruinę, nie dam rady przetrwać w takich warunkach. I tak w zasadzie zamiennie ludzie mówią, albo praca, albo rodzina jest na pierwszym miejscu. Ale zawsze pojawiają się te dwie sprawy, albo rodzina i praca, albo praca i rodzina. To jest w tym wykazie najważniejszych spraw w życiu człowieka. współczesnego człowieka. Na trzecim miejscu jest internet. Bardzo dużo czasu dzisiaj ludzie, chcąc czy nie chcąc, poświęcają internetowi. Niektórych w ogóle praca polega na tym, że muszą 8 godzin spędzić przed ekranem komputera, ponieważ wykonują jakieś operacje, powiedzmy bankowe, czy jakieś tam inne ważne sprawy, które dany program komputerowy realizuje. Ale też i wielu jest uzależnionych od gier internetowych i nie potrafią dnia spędzić bez tych gier. Jest jeszcze gorzej z tymi, którzy się uzależnili od pornografii i siedzą w tym po uszy i nie potrafią sobie z tym poradzić, bo to jest gorsze niż narkotyk. To uruchamia te różne procesy mózgowe podobny sposób, jak uruchamiają narkotyki. I taki człowiek jest związany tym i musi temu poświęcać czas, bo się źle czuje, jakby temu nie poświęcił dłuższego czasu. Potrzebuje nowych bodźców, nowych rzeczy, widzieć, oglądać to, tym się ekscytować, podniecać. I na czwartym miejscu bywa przeważnie zbór. Na czwartym miejscu bywa przeważnie Kościół. Bracie z trudem znajduje w niedzielę rano czas, żeby przyjść. Jestem zmęczony pracą, intensywnym przebywaniem w internecie, kłopotami różnymi coraz więcej widzę w mojej rodzinie. Zastanawiam się czasami, gdzie jest Bóg, że to tamto się wydarza w mojej rodzinie. Nagle pojawia się jakaś rzecz w moim życiu, której nie zakładałem. Nagle przychodzi jakaś katastrofa i nagle coś się wali w życiu rodzinnym. I zastanawia się potem ktoś, dlaczego? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To jest świeckie powiedzenie, ale ono ma coś zastosowania w tym przypadku, o którym mówię. Kto, powiedzcie mi, kto ma być na pierwszym miejscu na liście naszych priorytetów? Kto ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu? W jednej z tych broszurek, zdaje się, Cztery prawdy wiary, jest taka ilustracja. Człowiek przychodzi i klęka przed tronem Boga i siedzi Bóg na tym tronie. Ale czasami jest tak, a przynajmniej było tak, że na tym tronie było moje ja, moje ego, moje życie. Ja jestem ważny, mnie się coś od życia należy. Bracia i siostry, to jest piękna opowieść o tych zapachach, o tych kadzidłach, o tych aromatach. Wiecie, w Izraelu było tak, jak Bóg kazał zrobić kadzidło i podał recepturę do tego kadzidła. Ona jest opisana w Starym Testamencie. To było takie Boże przykazanie, które mówiło, że to kadzidło tylko może być używane przed Bogiem. Nie do prywatnego użytku. Jakiś zapach, my czasem lubimy jakiś zapach przynieść do domu. Są nawet takie urządzenia, które wytwarzają zapach. Te zapachy pozwalają nam przyjemniej żyć. Kiedy ładnie pachnie w naszym domu, to jest miło do Niego wejść. Kiedy unosi się przyjemny zapach i kiedy jeszcze kojarzę sobie przyjemne wydarzenia z mojego życia z tym zapachem, to jestem taki szczęśliwy, to jestem taki radosny. Bracia i siostry, jaki zapach unosi się z Twojego mieszkania, kiedy otworzysz drzwi i kiedy chodzisz tam? Czy tam jest odór pornografii? Czy tam jest odór jakiegoś związania? Czy tam jest odór jakiegoś ukrytego grzechu? Czy tam jest odór nienawiści, nieprzebaczenia, braku miłości? Czy tam po prostu z tego miejsca czasem nie unosi się jakiś swąd zamiast zapachu kadzidła? To piękna historia o wjeździe triumfalnym wodza. Naszym wodzem jest Jezus Chrystus. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. I w Jego orszaku królewskim, jeśli chcemy się znaleźć, to musimy być ubrani w białe szaty i musi nam towarzyszyć woń Bożego kadzidła. Podano mu dużą ilość kadzidła, aby je zmieszał z modlitwami wszystkich świętych i ofiarował na złotym ołtarzu przed tronem. A woń kadzidła wraz z modlitwami wznosiła się z ręki anioła ku boku. Pomyślcie o tych rzeczach. Może na tym skończę. Amen.